Jak oceniasz poziom trudności moich pytań?
No trudne, bo są bardzo osobiste. Może są przez to trudniejsze, że mamy mikrofon przed sobą.
Trochę antropologii konfliktu, ale to musiałby pan wyłączyć, bo ja tego nie powiem do mikrofonu.
Jak się poznaliście z Hubertem?
Ale pytanie. Tak naprawdę poznaliśmy się w kościele.
A jak doszło do tego ślubu?
O matko, to już takie intymne pytania są.
To ten Antek,
Antek.
Antek. Nie, no to nie mów, ale chciałem się po prostu zapytać właśnie po jakim czasie, to było po 3 latach, tak?
Bardzo Ci dziękuję. Te nasze rozmowy no niesamowicie mi pomagały się uporać z tą przeszłością. Dreszcze miałem na plecach, mroziło mnie. Te emocje, one są, ale są dużo już tak spokojniejsze. To jest część mojego życia.
Dlaczego czasami moi rozmówcy chcą mi coś powiedzieć poza mikrofonem? Czy reportaż, który nagrałem, rzeczywiście zmienił coś w ich życiu? Czy mogę zaprzyjaźnić się z bohaterami reportaży? Czy zawsze jest to dobre? To pytania, które wracają do mnie bardzo często. Pomysł, żeby zrobić reportaż na ten temat, powstał rok temu. A wszystko zaczęło się od pewnej rozmowy z reporterką Anną Bogdanowicz. Jesteśmy w Tykocinie. Jest tutaj ogólnopolskie seminarium reportażu.
Radiowego.
Radiowego. No i rozmawiamy, słuchamy, jak robić reportaże.
Dyskutujemy, co wolno, czego nie.
Ile lat pracujesz jako dziennikarka?
Od 80 roku, no i plus jeszcze 2 na studiach. No to 44 z Radiem Białystok jestem związana.
No to ja pracuję, powiedzmy, że jakieś 10 lat,
Dużo.
bo w gimnazjum już zacząłem pisać pierwsze teksty. Myślę o tym, jak te relacje z bohaterami prowadzić, jak o nie dbać i gdzie stawiać granice.
Tak naprawdę ty karty rozdajesz. Powiem ci z własnego doświadczenia. Rzeczywiście mnóstwo bohaterów, bądź rodzin bohaterów moich reportaży, jesteśmy tak blisko, że są moją, stali się moją taką przyszywaną rodziną. Gdzie się spotykamy, telefonujemy, kartki do siebie wysyłamy. Niektórzy z nich już odeszli. Tylko że to się nie działo w trakcie nagrania, przed emisją reportażu. To się zadziało, może tak, w trakcie zbierania bo też materiału, bo też były takie sytuacje, że dłużej, że kilka spotkań. Albo to się zadziało gdzieś później przy okazji. Podziękowanie przez telefon za reportaż, a może nas pani odwiedzi i wtedy ja myślę, czy jest to kurtuazyjne, czy jest to z serca, albo ja sama czułam, że ja jestem tym ludziom potrzebna po to, żeby się po prostu spotkać, wesprzeć. Tak też było, ale to zawsze były osoby prywatne. To nie był żaden nigdy urzędnik, lekarz, na pewno nie.
Spotkania z bohaterami reportaży zwykle trwają kilka tygodni. Wchodzimy do domów naszych rozmówców. Poznajemy ich świat, wysłuchujemy ich sekretów. Często wspominam pracę nad reportażem Dwugłos. Bohaterką tej audycji była Daria Wereszczyńska. Jako mała dziewczynka musiała znieść rozłąkę z ojcem, który zamieszkał w Kanadzie. Bohaterka reportażu przekazała mi taśmy magnetofonowe, które jako dziecko wysyłała tacie za ocean.
Cześć, tatuś. Najpierw ci powiem, jakie zostałam oczynić. Mam jedną pałę, jedną słupkę, czwórkę z minusem, czwórkę z plusem, piątkę z minusem, pięć mniej, piątka, piątka, piątka z plusem. Nie, nie oszukuję, mama.
Niejednokrotnie gdzieś tam nas łapie taka nostalgia i taki smutek, bo to są lata, które mimo, że są kasety i człowiek je pamięta, no to tego czasu już nikt nie wróci i już nie da się tego nadrobić. Mimo, że teraz mamy bardzo dobry kontakt z rodzicami, no ale jednak gdzieś jest to coś, czego nie było, no i tego, no siłą rzeczy, no nie ma, no.
To co, jesteśmy na ty?
Tak, jesteśmy na ty. Także bardzo mi miło, że znowu się widzimy po latach, raptem czterech, ale jednak. To nie ukrywam, że co innego jest, jeżeli o czymś mówimy i o czymś wiemy, albo ktoś nam mówi, a inaczej, jeżeli tego posłuchamy. No i nie ukrywam właśnie, że to, że ja zaczęłam jakby to sobie analizować. Pomalutku, nie na zasadzie, że idę na kozetkę do psychoanalityka i on mi tam grzebie i wszystko rozkłada na części pierwsze i robi wiwisekcję, tylko po prostu ja po swojemu pomału. No nie ukrywam, że jakby za całą tą rozłąkę pomiędzy mną a moim tatą w dużej mierze odpowiedzialna była moja mama. No i ona po przesłuchaniu tego reportażu po prostu mnie przeprosiła.
Myślę sobie tak, że my często jesteśmy, przez to nawet, że rozmawiamy, że nagrywamy, często bohaterów takich z traumami, w sytuacjach trudnych, prawda, o tym bardziej mówimy. I nagle stajemy się tak, jeżeli otworzymy tego człowieka, właśnie, uśmiech, patrzenie w oczy, słuchanie. Nawet jeżeli on wycieczki robi, mówi rzeczy nam niepotrzebne, my słuchamy, bo oni potrzebują spowiednika, obcej osoby, której mogą powiedzieć wszystko, nie wszystko rodzinie powiedzą, najbliższym.
Od kilku lat z wielką ciekawością przyglądam się pracy mojego redakcyjnego kolegi, Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Poprosiłem go, aby opowiedział mi o kulisach pracy reportera śledczego. Ile lat już pracujesz w tym zawodzie?
30, ale chciałem zostać dziennikarzem, gdy byłem w podstawówce.
Niedawno dostałeś nagrodę na Grand Piku za reportaż Wyluzowana ciocia.
W biały dzień, w piątkowe popołudnie, grupa młodocianych kierowana przez 39-letnią Paulinę K. porwała 14-letnią Kasię. Wywieźli ją za miasto. Kasię zgwałcił jej znajomy, 17-letni Alan O. Wszystko filmowały smartfonami towarzyszące im dzieci. Najmłodsze miało 13 lat. O tym przestępstwie huczało. No więc emocje po tych nagraniach były aż takie, że spać nie mogłem. Ogromne napięcie towarzyszyło próbie dotarcia do zgwałconej i jej mamy oraz do mamy gwałciciela. I to była ruletka. Uda się, nie uda. To te drzwi czy nie te drzwi, bo znałem orientacyjny tylko adres. Najpierw negocjacje przez zamknięte drzwi, na przykład z mamą zgwałconej dziewczynki.
Chciałem krótko z panią porozmawiać.
W jakim celu?
Chcę pani pomóc. Powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem o tej tragedii.
Przepraszam bardzo, ale nie otwieram drzwi, bo jestem sama.
Ja mogę pani pokazać swoje dokumenty.
Boję się, bo nie wiem, na kogo trafię.
Zapalę światło, bo zgasło. No, jestem. Nie zajmie dużo czasu, ale myślę, że warto, żeby pani o tym powiedzieć.
Co pana tak skłoniło, żeby jechać z tak daleka?
Cała Polska jest zbulwersowana tą sytuacją. I nie może uwierzyć w to, co się stało. A ja właśnie chciałem poczekać, aż trochę się sytuacja uspokoi i dlatego teraz przyjechałem, a nie...
Momencik, otwórz. Czy ja mogę pana w miarę prosić pod ścianę?
Tak, odsunąłem się. Dzień dobry pani. Wyglądam tak strasznie. Wiem, ja rozumiem.
Jestem sama z dziećmi. Proszę wybaczyć, ale mam obawy się bać.
Nie wpuściła do domu, kazała odejść pod przeciwległą ścianę korytarza i tak rozmawialiśmy o rzeczach tak bardzo intymnych. I gdy poprosiłem, żeby wejść choć na chwilę do przedsionka mieszkania, to nie, bała się, ale rozmawiała ze mną i trochę się udało wydobyć. Poza tym tam była sytuacja zaskakująca dla mnie, bo nagle się okazało, że zza rogu tego korytarza wyłania się jej córka, ta zgwałcona. Pytam, czy to Kasia? Tak, to Kasia. I teraz trzeba szybko znaleźć pytanie, z którego dowiesz się istoty rzeczy, ale jednocześnie nie możesz jej spłoszyć, bo nic nie będziesz miał. W sekundę musisz zdecydować, o co spytasz. Jest tak cienka granica.
Kasiu, oni byli pod wpływem narkotyków, jak, albo alkoholu?
Nie mam pojęcia, czy tego dnia był pod wpływem narkotyków. Paulina, mamy Laury, czasami dawała Szymonowi i Alanowi narkotyki. W sensie narkotyki to też marihuana. No, palili czasami.
Nie wykorzystałeś tych oryginalnych nagrań, tylko lektorzy podłożyli głos pod te wypowiedzi. To był twój pomysł, czy tak z nimi ustaliłeś, z tymi bohaterkami?
Nie, to wynika z wiedzy o prawie prasowym. To znaczy, te rozmowy z nimi były bardzo ważne. Jedyną metodą na ich wykorzystanie, przy założeniu, że nie zrobię krzywdy tym obu paniom, bo nie podawałem ani ich nazwiska, ani adresu, nie zrobiłem niczego, po czym można byłoby je zidentyfikować. Więc spełniłem te wymogi i w takiej sytuacji jest to możliwe. Też wiele osób dziwiło się, że zajmuję się jakimś tematem, czy się nie boję. Ale dotychczas udawało mi się wyczuć granicę, do jakiej można dojść, żeby uniknąć ryzyka, czy to jakiś szykan, czy pobicia, czy no, czegoś paskudnego.
Zdarzyło się, ale no to nie był, no bo to była policja. Milicja wtedy, czy policja? Milicja. Dlatego, że ja nie ustąpiłam, ja udowodniłam wszystko. Przeze mnie wtedy, no niestety z wysokiego stanowiska musiał polecieć pan szef takiejże komendy. Na pewno były naciski, żeby tego reportażu nie było. To był śledczy, kiedy mówię, no, funkcjonariusz po służbie strzelił do dziewczyny w parku z pistoletu. Zabił. No nie było siły, żebym ja nie wlazła tam, gdzie trzeba. No. I udowodniłam i no, ja byłam kontrolowana na każdym kroku. Wracałam z rozgłośni, stał radiowóz na rogu Świerkowej, byłam kontrolowana. Miałam przed emisją jeszcze telefony, żebym się wycofała, bo wiedzą, gdzie dzieci się trenują, gdzie do szkoły chodzą. Byłam młoda, odważna i nie brałam do głowy. Teraz to może bym się bała.
Do dziś utrzymuję kontakt z panią Iwoną Wawrzyniak, bohaterką reportażu Druga Szansa. Ta audycja, która powstała 3 lata temu. Pani Iwona przez wiele lat była osobą bezdomną. Pamiętam, że zabrała mnie kiedyś w miejsce, w którym to spała pod gołym niebem. I choć te nasze rozmowy przywoływały trudne wspomnienia, to czułem, że mojej bohaterce bardzo zależało na tym, aby ten reportaż powstał.
To chyba jeszcze trzeba iść kawałek tam, bo tędy chyba nie przejdziemy. Możemy utknąć z wizją dojścia do tej kępy, no, ale tu jakiś samochód się przetacza. I tam dalej, jak są te drzewa, ja zawsze miałam, przechodząc tymi błotami tu, miałam zawsze w siatce czyste buty na wyjście na miasto. Tu zdejmowałam te śniegowce, czy tam inne egzemplarze, czy jakieś tam inne buty. Zostawiałam te obłocone, przebierałam się w czyste i szłam. I jak wracałam, znowu musiałam założyć te brudne, bo z powrotem musiałam się przegrać przez te błota, wówczas tutaj istniejące.
Czyli te krzaki to była taka szatnia?
Szatnia, tak, po prostu szatnia.
Ale skąd miała pani taki pomysł? Chować buty w siatkę?
A nie wiem, no po prostu to mi się wydawało to totalnie logiczne, że ja nie mogę w obłoconych butach wyjść do ludzi. Trzymałam się wychowania mojej mamy, nie powinno się, nie można, nie wolno. Więc ja zawsze musiałam być czysta, nie mogłam być na tyle pijana, żeby ludzie to widzieli, na pewno czuli, bo ten zapach był taki charakterystyczny, słodkawo-kwaśny tego denaturatu. No jesteśmy po spełnieniu moich marzeń, w moim mieszkaniu socjalnym. Co prawda nie mam jeszcze na nie umowy, dopiero będzie po remoncie i zatwierdzeniu remontu przez administrację, ale jestem w tym, co zamyka to kółeczko takiego czegoś, co miało nie być, co było wielkim marzeniem, a okazało się realne tupie po własnej podłodze.
My stajemy się dla nich tą opoką, takim wsparciem. Często mogą się nie chwalić, ale wewnętrznie są dumni. O, dziennikarkę znam, dziennikarza znam, taką panią, takiego pana. Dla nich jest to już taka nobilitacja. Oni to tak przyjmują.
I chcą na przykład z nami mieć bliski kontakt.
Chcą.
My też chcemy mieć jakiś kontakt, bo jesteśmy im wdzięczni
za otwarcie, za rozmowę. Otworzyli, że reportaż powstał, nie?
Tak, ale też nie mamy czasu, żeby codziennie pisać.
No nie, więc tu delikatnie trzeba postawić pewne granice, ale żeby nie obrazić, no nie dasz po łapach komuś, kto ci te serce, kto taki malutki kwiatuszek ci, wiesz, gdzieś tam przesyła. Taki zawód, ryzyko zawodowe.
To obie strony poczują, czy chcą, czy nie, czy mają z sobą o czym rozmawiać i że to w naturalny sposób wygasa albo utrzymuje się w jakimś zakresie. Ale to są rzadkie sytuacje. Czasami pomagam załatwić ich prywatne sprawy związane także z tą historią, o której mi opowiadali. Bo wystarczy czasami, że dziennikarz zadzwoni do jakiegoś urzędu, zapyta o decyzję, która gdzieś tam leży w szufladzie, o to podanie, które leży w szufladzie akurat mojego bohatera, co się z nim dzieje. I czasami udaje się w ten sposób pomóc.
Pracuję 25 lat, a w studiu reportażu i dokumentu ponad 15.
Opowiada Joanna Bogusławska, reportażystka studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia.
Jedna z moich bohaterek wychowywała niepełnosprawne dziecko. Zawiadamiała różne redakcje, że bardzo są w ciężkim położeniu i potrzebują pomocy. I po nagraniach, kiedy ona opowiedziała mi o tej trudnej sytuacji, też pokazała swoje dziecko, przeszłyśmy na takie, ja zawsze robię takie nagrania w domu, mówię, że może pani by mi pokazała swoje mieszkanie, czy herbata, czy w kuchni, no taka rozmowa. I zobaczyłam, że ta kuchnia, nie ma tam garnków, nie ma tam kubeczków, lodówka jest pusta. Więc zapytałam, czy ona naprawdę tutaj mieszka. Ona powiedziała, że tak, że tutaj mieszka. Ale potem okazało się, że to mieszkanie to było takie mieszkanie na pokaz, gdzie przyjmowała dziennikarzy i opowiadała o swojej bardzo trudnej sytuacji życiowej. A okazało się, że ta pani mieszka w bardzo dobrych warunkach, niczego im nie brakowało, terroryzowała tę wieś. Sąsiedzi w ogóle nie chcieli się wypowiadać, ale jak się okazało, wiele osób ją bardzo dobrze znało. I gdyby nie taka uważność na szczegóły, to pewnie byłabym kolejną ofiarą, a za mną wielu ludzi, którzy przesłaliby jej pieniądze.
Fragment reportażu. Każdy chce trochę lepiej żyć.
Niech pani zobaczy, tu jest moje mieszkanie, tu jest przedpokój. Tu jest taka kuchenka, że dziecko nie ma warunków, żebym ja z wózkiem wjechała, bo tu no, nie jest ta kuchenka podstosowana. Nie mam kuchni, żeby nawet może ta kuchnia przenośna. Nie ma ani centralnego ogrzewania, no nie ma nic. Dziecko jest bez żadnego ogrzewania. A tu jest, niech pani patrzy, taka łazieneczka. Ja jego muszę tu, tylko mam wannę podstosowaną i muszę jego tu włożyć, wyciągać, to tak wyciągam naprawdę, jakbym nie wiadomo jakiego psa, za przeproszeniem, wyciągała, bo ja siłą.
To był chyba reportaż życia o tak zwanych galeriankach, czyli szlaufy nieletnie na ulicy. W zasadzie prawie każdy w Polsce wie, kim są galerianki. Ale dużo tu promocyjnie zrobił film fabularny, dla którego ten nasz reportaż żony Ani i mój był inspiracją.
A ze mną czemu chciałaś się spotkać?
Dla telefonu praktycznie i chciałam jeszcze cię poznać.
Jak to pogodzisz, skoro chcesz się ze mną spotykać, godzisz się też na seks, no i jak to pogodzisz z tym, że masz chłopaka?
No mówię, że Kamila powiedziała mi o tym telefonie. Mi bardzo zależy na telefonie, żeby mieć nowy. No i Kamila powiedziała, że mogę za to spotkanie dzisiejsze dostać.
Ja mam 45 lat, ty masz 15, tak?
Mój tata ma mniej.
No ale co, przeszkadza to tobie?
Mi bardzo zależy właśnie na tym telefonie.
Dziewczyny chciały występować przed kamerą, przed mikrofonem również, bez zniekształcenia głosu. I wtedy powiedziałem, nie ma takiej możliwości. Nie wiecie jeszcze, co robicie i czym to się może dla was kiedyś skończyć. I Zdecydowałem o zamazaniu twarzy, zniekształceniu głosu, tak by były nierozpoznawalne. Bo one po latach zrozumiały, jak to było ważne, żeby ich nie zniszczyć, żeby miały dalej szansę, że popełniły błąd, utrzymując kontakty ze starszymi od siebie o wiele lat mężczyznami i że to nie była miłość, tak jak twierdziły, ale po prostu robiły to głównie dla pieniędzy, chociaż też by mieć kogoś bliskiego obok siebie. Nawet były sytuacje, gdy jedna z tych galerianek zaproponowała, abym nagrał materiał o dilerce narkotykami i o tym, jak ona sprzedaje narkotyki, które ma od innego dilera. Sama to zaproponowała. Ja bym nagrał to kamerą ukrytą. Odmówiłem jej. Powiedziałem, ale to odmówiłem nie z powodu ryzyka, jakie ja bym poniósł, ale ona, bo mówię, jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś to zobaczy i skojarzy ciebie i będziesz miała poważne nieprzyjemności.
Jak ona zareagowała na to?
Ze smutkiem, bo myślała, że zarobi. To było robione dla telewizji komercyjnej, więc tam były pieniądze na opłacenie rozmówców. Ona liczyła na to, że dorobi. Przy dokumentach telewizyjnych jest fundusz dla rozmówców. To wynika z tego, iż ci muszą poświęcić często kilka dni albo i dłużej na nagrania z tobą, na bycie z tobą i trzeba im ten czas wynagrodzić.
Pralka musi być w kuchni, bo łazieneczka jest mała.
Iwona Wawrzyniak.
Oczywiście kuchenka gazowa, zlew, szafki kuchenne, troszeczkę ozdóbeczek również.
Firanki.
Firanki, zasłony, tak. Pełne wyposażenie kuchni. Nie sądziłam, że mi się uda. Syrena okrętowa. O, pełnym tego.
Ci bohaterowie często chcą, abyś przyszedł do nich bez mikrofonu. Po ludzku, jako znajomy, porozmawiał, normalnie porozmawiał. To często okazuje się korzystne dla obu stron. Bo i dla tej osoby czuje się, że jest z kimś, że jej los jest też, jej historia bliska komuś i może się z nią podzielić, a też tobie, bo ta osoba wtedy bardzo często mówi rzeczy, których do mikrofonu by nie powiedziała. I to gdzieś, kiedyś, potem, budując dalej tę historię, można opowiedzieć.
To, że mam takie dylematy, to część tego zawodu, tak?
No tak, ale najważniejsza zasada, nie wolno nikomu zrobić krzywdy. Żaden materiał, żaden reportaż nie jest tego wart.
Strasznie rozwrzeszczana kocica.
To gdzie jest Jaś?
Jaś jest oczywiście. A gdzie się dewaluował? Jasiek, gdzie ty jesteś? Ty Małgoszka, ty nie dyskutuj, co? Jasiek siedzi w pudle z pościelą, ponieważ jest to łóżko, ten.
Ufać intuicji i być asertywnym, kiedy trzeba, intuicja wtedy podpowie. Tak myślę. No to tyle mądrości, ale słuchaj, ja też nie wiem jeszcze, co mnie spotka, bo jeszcze nie składam broni, jeszcze pracuję mimo swojego wieku. Nie wiem, czy ta rozmowa za dzień czy dwa nie będzie nauczką dla mnie. Naprawdę, Antek, z serca dziękuję, bo tak to działa. Ty mi w jakiś sposób pomogłeś w tym momencie. No taka jest prawda.
Dziękuję.
Dzięki Ania. Bardzo.
No dobrze, to idę w takim razie. To dziękuję.
Dziękujemy też również.
To do usłyszenia, do zobaczenia.
Również.